Tak, jestem pewien, że to, o czym znowu powiem dzisiaj, dla niektórych jest tematem, o który się już otarli i mają z nim coś wspólnego, ale dla niektórych to będzie wciąż praca nad zmianą sposobu myślenia. I o czym ja mówiłem dla tych, którzy nie byli? Mówiliśmy o tym, że my, skoro nawróciliśmy się, wszystko mamy, wszystko możemy i wszystko wiemy. I mówiliśmy sobie na podstawie biblijnych przykładów, jak to jest, dlaczego mamy prawo tak uważać, a nawet obowiązek. Więc no, oddałem temu już 2/4, więc trudno, żebym teraz to wszystko mówił od nowa. Jest to nagrane. Polecam, żeby to sobie przerobić, przesłuchać, jeżeli ktoś tematu za bardzo nie wie. Ale jednak, ponieważ powtarzanie jest matką wiedzy, tak? Więc przynajmniej powtórzmy sobie to, że wszystko mamy, wszystko możemy i wszystko wiemy. Tak? Jesteś w stanie to powiedzieć? Może to ja takie całe ładne wyznanie bym zaproponował, żeby to brzmiało tak w pełnym kontekście. Więc powiedz tak. Z powodu tego, że jestem w Chrystusie, wszystko mam. Wszystko mogę. I wszystko wiem. I w ostatni czwartek rozprawialiśmy głównie na temat tego, co to znaczy wszystko mam. I tak naprawdę dzisiaj nie zamierzam posunąć się do przodu. Nawet nie wiem, czy ja temu oddam całe to nauczanie, bo mam też w zasadzie jako na całość przygotowałem długą lekcję inną. A to chciałem poruszyć, nie wiem, czy zajmie mi to 15 minut, czy całą lekcję. Jeżeli się rozpędzę, to będę mówił tylko o tym. Jeżeli nie, to powiemy dzisiaj sobie jeszcze o tym, jak być filarem. No, ale najpierw tu przeróbmy tą kwestię, co to znaczy, że wszystko mamy. Niektórzy mogą mieć z tym problem do końca swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że to, co mówi Słowo Boże o naszym posiadaniu, czyli uwaga, skupiam się na tej jednej części, że wszystko mamy. Pamiętamy, że wszystko możemy i wszystko wiemy, ale najpierw teraz pomyślmy o tym, że wszystko mamy. Niektórzy mogą słuchać o tym całe życie i nie dotrze to do nich, ponieważ ta prawda, jeżeli nie zrośnie się z naszym demonstrowaniem, wypowiadaniem i działaniem, nie zapuści w nas korzeni. Ta prawda przyda nam się, kiedy zmieni nasz sposób myślenia i wpłynie na nasze postępowanie. Jeżeli nie wpłynie, to nie przyda ci się to, co teraz słyszysz, że wszystko masz. A nawet może się okazać, że nie będziesz w stanie korzystać nawet z połowy tego, co Bóg dla ciebie przygotował, byś korzystał tu na ziemi. Przy okazji myślę, że to też warto powiedzieć, że wszystko, co mamy, nie jesteśmy w stanie wykorzystać za życie na ziemi. Nawet połowy. Przypomnijmy sobie jeszcze raz, co to znaczy, że my wszystko mamy. Chociażby Rzymian 8:17 powiada, czytaliśmy to już 2 razy, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. A Chrystus co posiada? Kolosan 1, chyba 17 mówi, że wszystko zostało stworzone przez Niego, w Nim i dla Niego. Cały wszechświat, cała ziemia, absolutnie wszystko zostało stworzone dla Jezusa. Wszystko istnieje dla Jezusa. A my jesteśmy, kiedy się nawracamy do Boga, nazwani i naprawdę się nimi stajemy, dziećmi Bożymi i współdziedzicami Chrystusa. Jan apostoł mówi w swoim liście, którymś tam jeden coś, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. A Paweł mówi, że jeśli dziećmi, to i dziedzicami. A więc możesz powiedzieć, że ty razem z Chrystusem dziedziczysz cały wszechświat. To już oznacza, przez samo to hasło, że nie masz szansy, abyś wykorzystał to dziedzictwo tutaj za życia twojego na ziemi. Choćby, że 1000 lat za dużo mamy tego dziedzictwa, by je wykorzystać. Kwestią jest, ile potrzebujemy z tego wielkiego dorobku Ojca zaczerpnąć i użyć za życie, jakie mamy tutaj przez te parę latek. Potrzebujemy to użyć w całej pełni, wziąć tyle, ile potrzebujemy i wziąć tyle, ile potrzebujemy nie tylko dla siebie, ale ile potrzebujemy rozdać innym i przyczynić się do rozrostu Królestwa Bożego. Jak potrzebujemy, nie myślmy o tym, co ja potrzebuję, bo to jest chore, to jest niebiblijne, to jest grzeszne, egoistyczne myślenie. Nie myślmy tak, to, co ja potrzebuję, to tyle potrzebuję, ile ja przejem. I żeby mi było dobrze i bym sobie spokojnie żył. To jest tylko czysty egoizm i egocentryzm. Zastanów się tak, ile ty potrzebujesz za życia wydać, aby wesprzeć Królestwo Boże, oczywiście też zaspokoić przy okazji swoje potrzeby, aby też rozdać innym, którym możesz rozdać. I ile potrzebujesz zasiać. To jest to wszystko razem, co się mieści w tym zbiorze, potrzebuję, tak? I nie jesteś w stanie więc wykorzystać nawet połowy wielkiego dziedzictwa, ale potrzebujesz wziąć tyle, ile potrzebujesz za życia. I teraz nie będziesz w stanie wziąć tego, co potrzebujesz od Boga i tego, co On przygotował na te parę lat, które ci zostało, jeżeli twoje myślenie i twoje czyny nie połączą się z tym, co masz u Boga. I teraz chcę spróbować wam pomóc. Niektórzy może zmienili już myślenie, a niektórzy mają z tym problem i nie chcę, byście go mieli do końca życia. Spróbujmy. Spróbujmy sobie to jakoś wyobrazić. Czy jest tu koszyk na ofiarę? Czy mogę go dostać? Nie będę zbierał ofiary, spokojnie. Więc wyobraźmy sobie. Chodź tu, Paweł. Pawle, chodź na rzecz. Tu sobie stań i trzymaj go wysoko. O tak. Słuchajcie, w tym koszyku znajduje się wszystko to, co Bóg ma dla ciebie. Tego jest więcej, niż jesteś w stanie w ogóle sobie wyobrazić. I teraz to, co my potrzebujemy się nauczyć, to potrzebujemy wiedzieć, i że rzeczywiście jest u Boga bardzo wiele dla mnie, musimy wiedzieć, że tam w ogóle coś jest. Zrozumieć to, to musi do nas dotrzeć. Musisz sobie powiedzieć, tak, i ty głowo, nie musisz być kapuściana. Jesteś darem od Boga, dobrym darem. Dziękuję Bogu za tą głowę. Alleluja. Głowo, przecież jesteś mądra. Zrozum, że wszystko, czego potrzebujesz, jest tutaj, Bóg przygotował. W niebie jest powiedziane o wielkim skarbcu, skarbnicy. I z tego skarbca, z tej pełni jest powiedziane, że możemy brać łaskę za łaską. I Bóg chciałby, byśmy nauczyli się żyć z myślą o tym, co mamy tu. A teraz na czym polega problem? Że my, chociaż czytamy w Biblii tyle razy, co mamy tam, żyjemy według tego, co mamy tutaj, w kieszeni, w portfeliku. Więc myślimy tak. Trochę jeszcze dzwoni w tej kieszeni. Średnia. I o każdy krok pytamy się z sakiewki, tej małej skarbonki. Tak? I uzależniamy nasze życie od tego. I gdy chcemy wiedzieć, co możemy i pytamy się naszego Piterka, to on nam powie, ty za dużo nie możesz sobie pozwolić. Ty jesteś zero. Spójrz na innych. Jesteś zero. Co ty masz, bidoku jeden? To powie ci tak bardzo często twój portfel. Najgorsze, że on mówi nawet tym, którzy się trochę dorobili. I taki mówi to samo, bo jest wredny. A Bóg chce, byśmy bez względu na to, co mamy tutaj, wiedzieli, co mamy tam w górze. I zaczęli myśleć w naszym życiu kategoriami takimi, które łączą nas z tym, co Bóg dla nas przygotował i aby to zaczęło się przekładać na moje czyny. jeżeli się nie zacznie przekładać i nie zacznie funkcjonować we mnie, to po prostu nie jestem w stanie chyba nawet zacząć z tego korzystać. I wygląda na to, że chociaż z łaski swojej Bóg, nawet tym, którzy nic nie rozumieją z tej kwestii, czasami i tak z góry daje korzystać. Daje korzystać, mimo to wylewa na nich bezwiednie według nich swoje dobra, to jednak, jeśli chodzi o wielu, jeżeli nie uwierzymy i nie zgodzimy się z tym, co mamy, dla wielu większość tych błogosławieństw może być po prostu zatrzymana tam. Co z tego, że tu jest coś dla ciebie, lecz jeśli ty w to nie wierzysz i tego nie pokazujesz, nie będziesz bardzo często mógł z tego skorzystać. Amen? I jeszcze tak chwilę podtrzymaj. W tej sakiewce w niebie, dla przykładu, żebyśmy zrozumieli, jak to w praktyce działa, dla przykładu powiedzmy o wydarzeniach, które wydarzyły się, które zadziały się już. Na przykład uzdrowienie też tu jest. Nie tylko bogactwo Boże. Na przykład uzdrowienie czy uwolnienie. Niektórzy żyją z myślą, jak gdyby nie było tam uzdrowienia i co oni robią? Mówią, Boże, może byś mnie uzdrowił? Panie, tak Cię proszę. O, a może taka Twoja wola, żebym był chory? I gdy oni tak mówią, to znaczy, że zakładają, że tam w tym skarbcu tego uzdrowienia nie ma, bo myślą, a może mam być chory już? I tak myśli większość ludzi, którzy przychodzą na spotkania z uzdrowieniem. A my im mówimy, nieprawda, my coś mamy. I co mamy, to dajemy. A co mamy? W tej sakwie w niebie już coś jest. I kiedy my w to wierzymy i się zgadzamy, mówimy w imieniu Jezusa. I jest wiele uzdrowień od razu na miejscu. W życiu ludzi, którzy mogli się modlić latami o pewne rzeczy lub oczekiwać, i się za bardzo nie działo. Widzimy to? Więc skoro to działa w jednej dziedzinie, na przykład w dziedzinie uzdrowienia czy uwolnienia, dlaczego to ma też nie zadziałać w dziedzinie pieniędzy? Myślę, że już wszyscy wiedzą, ta skrzynka w naszej wyobraźni tutaj niech pozostanie na powietrzu. I chcę wam pokazać parę wersetów w Biblii, które możecie sobie zapisać. Na razie do notesu, a potem na ścianie. Zrobić sobie graffiti, spraya kupić i wypisać takie fragmenty, które są w Biblii zapisane i mówią o tym, co ty masz. No bo jeżeli wszystko masz, dowiedzmy się znowu, że naprawdę to masz, że tak mówi Słowo Boże, a potem znowu wrócimy do tego, jak zintegrować nasze życie z tym bogactwem. Amen? Ageusza? Przytaczałem go teoretycznie, ale otwórzmy go dzisiaj naprawdę. Tak?
Tak? Proszę. Ageusza. No i na przykład 6 werset. Albo jeszcze nie ten 6 werset.
Albo właściwie tak, 6 werset pokazuje tą jedną stronę medalu, czyli ludzi, którzy nie wiedzą o tym, że u Boga jest wszelkie złoto i srebro i oni żyją według swojego portfela. Jak ich życie wygląda? Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. I Bóg potem mówi, w 7, zważcie, jak się wam powodzi. Zważcie, jak się wam powodzi. A więc jest to jedna strona medalu, która mówi przecież o Bożym ludzie, a oto druga. W wierszu 2, 7 i 8 werset mówi tak. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię tędą chwałą, mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Czyli sugeruje, że skoro jest jego srebro i złoto, w związku z tym poruszyć chce wszystkie narody, aby napłynęły kosztowności do Bożego ludu, to znaczy, że te inne narody dzierżawią tylko bogactwa. Dostali w wynajem te pieniądze. Bóg zgodził się, żeby narody używały. Ale jeżeli tylko Boży lud zwraca się do Boga i zaczyna wierzyć w to, co Bóg zaplanował dla niego, okazuje się, że to wszystko. Bóg tylko poruszyć może, aby zaczęło napływać do Bożego ludu. To pokazuje w takim razie, że Bóg szuka okazji, aby tylko ludzie zaczęli żyć według tego, co ma Bóg, według Boga, aby móc poruszyć niebo, aby móc dać im pewne rzeczy. Tak? Jest coś w tym, czy nie? Czy to żarty jakieś sobie stroje? Druga Mojżeszowa, 19:5. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Po co nam to wiedzieć, takie proste słowo? No niby oczywiste. Bóg mówi moje srebro i złoto. Tutaj mówi moja jest cała ziemia. To mówi kto? Twój ojciec. To mówi ten, którego jesteś dziedzicem. Co ty potrzebujesz z tego wiersza wziąć? Coś do swojego myślenia i powiedzieć. Cała ziemia należy do mojego ojca. To znaczy, że dla niego nie ma problemu. Srebro i złoto należy do mojego ojca. Srebro i złoto narodów. Ostatnio do mnie dotarło, to tak niektórym może ta informacja coś da. Że my nie potrzebujemy oczekiwać. Koniecznie, aczkolwiek Bóg może zrobić, co zechce. Że będą zaraz nas wspierać, może jak będziemy mieli wielkie potrzeby jakieś, to wesprą nas inne zbory. Może jacyś chrześcijanie, gdzieś tam nawróceni, będą mieli za dużo pieniędzy, może nam pomogą. Jest powiedziane, że do Boga należy cała ziemia, a poganie ją dzierżą. Złoto, srebro jest u narodów. Bóg może poruszyć się w każdej chwili i sprawić, że pieniądze, które są w rękach pogan, staną się własnością Królestwa Bożego. To raczej w tą stronę powinny pieniądze płynąć, nie tylko przelewać się w tym małym stawie, jakim jest obecnie Królestwo Boże, ale one mają przelać się ze świata i mają używać je wierzący. Zobaczmy Psalm 24. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Alleluja. Pańska jest ziemia. Boża jest ziemia. Wszystko należy do Niego. To znaczy, że poganie, którzy żyją, mają, tak jak już mówiłem, dzierżawę tylko. Bóg, skoro dał ludziom prawo zarządzania na tej ziemi, nie będzie się im tak do końca wtrącał, ale nie zmienia to prawa własności. Bóg stworzył tą ziemię i mówi, że jest w dalszym ciągu Jego własnością. I On, jeżeli tylko jacyś lokatorzy tej ziemi zechcą się nawrócić do Boga, Bóg jest w stanie zacząć robić niesamowite rzeczy. 1 Koryntian 10:26. I znowu, albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. Amen? I jeszcze jedno miejsce. Malachiasza, 3 rozdział. To jest przedostatnia strona Starego Testamentu. I zobaczcie 3 zdanie, albo 4. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleje na was błogosławieństwa ponad miarę? A więc Bóg ma okna niebieskie, ma tam, jest wiele innych jeszcze wersetów, które mówią o skarbcu dobra, o spichlerzach, które mamy w niebie, jest tego wiele. Więc Bóg ma okna niebieskie, które chce otworzyć cały czas, i szuka okazji, żeby to uczynić. Wiecie, czemu ja wam o tym mówię? Bo myślę, że trudno jest mi niektórym z was pomóc. A wiecie, czemu trudno jest mi wam pomóc? Dlatego, że w ogóle trudno jest nauczać na temat finansów. Gdybym ja w tym miejscu skończył nauczanie, wszyscy byliby zadowoleni. Wiecie dlaczego? Bo myśmy, odkąd upadliśmy jako stworzenia, jako ludzie, nabrali takie cechy, ona pochodzi od szatana, cechy biorcy. Więc kiedy mówi się o tym, że Bóg daje, Bóg daje, Bóg daje, o, jak dobrze, fajnie, to ja tak chcę. Wszystko jest dobrze. I powiem ci, że Bóg ma ci do dania, jak już powiedziałem, więcej niż jesteś w stanie, choćbyś 1000 lat żył, wydać. I chce dawać. Mówiliśmy sobie, że z powodu pewnych okoliczności czasami Bóg nie może dać ludziom, żeby im zaszkodzić. Albo daje, a oni nie potrafią stoczyć duchowej wojny, żeby pokonać przeszkody, które stają na tej mlecznej drodze. Albo no jeszcze jakieś tam mogą być przeciwności. Ale generalnym planem Bożym jest dawać. Tylko jest taki jeszcze problem, że właśnie kiedy Bóg dla dobra człowieka czegoś nie daje, to nie dlatego, że Bożym planem jest, aby ludzie byli biedni, tylko Bożym planem jest, abyśmy jako dzieci Ojca mieli Jego dobra równolegle do posiadania Jego natury. Bo posłuchajcie, Bóg jest dawcą. Amen. On ma pasję w dawaniu. On ma pasję w błogosławieniu. I tragiczną rzeczą dla takiego wspaniałego ojca jest dać swoim dzieciom, którzy mają pasję w braniu. I tylko w braniu. I tylko konsumowaniu. I tylko biadoleniu. I tylko przejadaniu. I tu jest ciężki problem i dlatego Bóg coś tak ustawił w tej całej dziedzinie błogosławieństwa, tak postanowił, że chociaż ta zasada może nie w każdym przypadku ma miejsce, może dla przekory, z niektórymi Bóg inaczej postępuje, dla przekory, żeby świat zobaczył, jak jest źle, gdy ktoś ma i nie potrafi dawać. Więc Bóg tak to ustanowił, że w większości chce, aby Jego dzieci, czyli my, żebyśmy otwierali sobie drogę do brania od Boga przez najpierw nabywanie Jego natury dawcy. Rozumiemy? Kiedy my nabieramy Jego natury dawcy, stajemy się jak On, tak mówi Biblia, jaki On był, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Gdy zaczynamy być jak On na tym świecie, czyli zaczynamy być dawcami, wtedy Bóg może powiedzieć, proszę bardzo, moje dziecko dorasta, zaczyna być takie jak ja, zaczyna być dawcą, tylko ma mało dodawania. No trzeba mu dołożyć, proszę bardzo. Bóg ma potężną obfitość, którą chce dawać. Wszystko pomyślmy od samego początku stworzenia. Co stworzył, kiedy stworzył, Słowo Boże powiada, wszystko od początku stworzył już nie dla siebie, ale dla swojego Syna. Od podstaw. A kiedy ukształtował ziemię i powiedział, że wszystko było dobre, wszystko poddał człowiekowi. I cokolwiek urzeźbił na tej ziemi, dla nas to zrobił. I kiedy zaplanował zbawienie i wieczne szczęście, zrobił to z myślą o swoich dzieciach, jako dawca. I teraz chciałby, żebyśmy my jako Jego dzieci mogli być jak On, a więc dawcami, którzy umieją dawać, którzy wiedzą, co mają, kiedy mają dziedzictwo razem z Ojcem i umieją je dawać. A teraz problem jest taki z nami, że gdy mówi się, tą formę żartu, tak? Jak mówisz, ma. To wszyscy słyszą wyraźnie, tak? Ma. Tak? No, rozumiem. Jak powiesz, daj. Co? Co mówisz? Drodzy, więc na czym cała rzecz polega? Więc jeszcze raz, tak mam nadzieję, że się nie kręcę w kółko. Mamy wiele wersetów w Biblii, które pokazują, że coś w sercu Ojca się porusza. Tak już chciałbym zinterpretować te wersety. Że tak jakby serce Ojca w niebie zostaje poruszone, kiedy my zaczynamy być podobni do Niego w naturze i w myśleniu. Podobni do Niego i wierzący. Bo tak, po pierwsze, jesteśmy Jego dziećmi. On chce, byśmy wiedzieli, że nimi jesteśmy na pewno. No bo to byłby grzech nie wierzyć w to. I On chce, byśmy wierzyli, że On ma wszystko. I żebyśmy zaczynali być już dawcami w małym, bo pamiętacie duchową zasadę? Może ją czytaliście? Że temu, kto ma, będzie dodane i obfitować będzie. A więc jest zasada taka, że Bóg chce cały czas dodawać. A jeszcze, kiedy dodaje, jest inny werset, tak? Kiedy jesteśmy wiernymi szafarzami rzeczy małej. Pamiętacie te przypowieści o talentach lub o minach? Że jeżeli on obracał tymi minami i pokazał, że ma, pokazał przez co pokazał, że obracał. Gdyby je zakopał, to by pokazał, że nie ma. I byłoby mu odebrane nawet to, co zakopał. Ale skoro używał tego, obracał tym, więc było mu dodane. I teraz jest taki problem, że Bóg najpierw daje nam trochę i chce, byśmy tym obracali, czyli byśmy umieli dawać i pokazali, że mamy naturę jak ojciec, że jesteśmy dziećmi, które uczą się być jak ojciec. Niewyrodne dzieci, które są odwrotnością charakteru Bożego. Skąpcy i biorcy. Ostatnio też odkryłem, naprawdę, ja wierzę, że to trzeba w Królestwie Bożym strasznie zwalczać. Taką naturę, cechę, którą roboczo nazwałem taką cechą mopsową. Cechę mopsowa. Ona wyrabia się, nie wiem, jakoś tak bardzo szybko i to jest straszne. Ona polega na takim poczuciu, że mnie się należy. Zdumiewające. Ludzie strasznie szybko to rozumieją. Jak mieliśmy jakiekolwiek akcje z rozdawaniem, gdzieś zawsze się znaleźli ludzie, którym coś nie do końca pasowało i powiedzieli, że im się coś należy. Przyszedł ktoś z pretensjami o coś tam. Szok. Ja sobie myślę, nawet jak do mopsu idą tak naprawdę, co się komu należy? Ja wiem. No, bo ustawy niby mówią. Ale zrozumcie, to jest taka postawa, ja jej tak nienawidzę z głębi serca, że szok. Bo to jest postawa, która patrzy z taką, znaczy jest taki zawzięty na to niewiele i taki ma po prostu grabie w jedną stronę i cały czas szuka takiej okazji właśnie roszczeniowej i jeszcze jeden taki dobry wyraz gdzieś. No. Drodzy, to jest coś tak obcego naturze Ojca, że to się w głowie nie mieści. Zobaczcie, jak jest natura Jezusa, którą On nam zademonstrował. Wyobraźmy sobie, że teraz tych ludzi, co mają mopsową naturę, nie mówię, że każdy, kto idzie do mopsu, jest taki, ma tą naturę straszną, ale teraz sobie wyobraźmy tych, co już przesiąknęli takim mopsowym myśleniem i teraz idą na to wesele, na którym był Jezus. I Jezus mówi tak. Jak zobaczył, jak gdzieś tam weszli, byli zaproszeni na kolację i ci, co się czuli ważniejszymi, zajęli zaraz ważniejsze miejsce. I ludzie z charakterem mopsowym, wszyscy jakby zobaczyli coś takiego, każdy by się zdenerwował, dlaczego to nie on zajął to pierwsze miejsce. Każdy by pomyślał, że jemu się coś tam należy zaraz. A Jezus to, co zaproponował, to takie myślenie. Co ty się przejmujesz? Zajmij ostatnie miejsce. Zabraknie ci? Kotleta nie dostaniesz? No tam obetną tobie tam jakiś zasiłek czy co? Co ty do głowy bierzesz? Usiądź na końcu. Oczywiście Jezus powiedział, że to jest sytuacja, która mówi o tym, że będziesz wywyższony, ale nie tylko przez ludzi. Pamiętaj, że kiedy nie jesteś taki drapliwy, taki skąpiec, który tylko dla siebie zagarnia, czyli jak gdyby w przenośni zajmujesz ostatnie miejsce, to robisz to dlatego, bo wierzysz, że nikt nie jest w stanie zabrać ci potężnego bogactwa, które masz tam. Tego jest tak dużo na Boga, tak wiele, że choćby nie wiem, ile ci zabierali, ty masz nieprawdopodobnie wiele, by dalej rozdawać. Nie musisz się przejmować. Możesz śmiało iść na koniec. A jak wszystko rozdrapią, tak jak słyszałem, gdzieś tam ciuchy rozdają, gdzieś coś tam, jakaś lepsza dostawa przyjdzie, jak się ludzie rzucą, z gardła wyjęli. To jest taka mopsowa natura. Im się należy coś po prostu. A niech tam zabraknie coś, to tragedia. Co ty się przejmujesz po prostu? Idź na koniec, bądź ostatni, poczekaj, jak zabraknie, u Boga masz nieprawdopodobnie wiele w ogóle. I słuchajcie, jakby wam tutaj pomóc? Powiem wam, dlaczego mi jest trudno wam pomóc. Bo jeżeli ja wam powiem wprost, tak przynajmniej do tej pory było, gdy próbowałem wam powiedzieć, tak jak to mówię ludziom, z którymi nie jestem związany, to po prostu widzę, że jest taka tendencja, chyba każdy pastor ma taką tendencję w swoim zborze, że on będzie podejrzany przez ludzi troszeczkę o to, że on próbuje wyskubać z nich kasę. Ale to jest po prostu chora sprawa. Ja wam powiem, prawda jest taka, że jeżeli nie zaczniecie być dawcami, naprawdę ludźmi żyjącymi z myślą o tym, co mamy u Ojca i dającym według tego, jeżeli nie zaczniecie być dawcami, tylko biorcami lub ludźmi litującymi się nad tym, jak mamy mało, to po prostu w życiu niektórych może się nic nigdy nie zmienić. Naprawdę. I będziemy pokazywali, no co pokazywali? Że nasz Ojciec nic nie ma. Bo jak ty nic nie dajesz, to pokazuje, że twój Ojciec nic nie ma i ty nie wierzysz, że On może twój brak wypełnić. Ja wam opowiadam jakiś przykład, taki nawet z mojego życia w czwartek, że był czas, że Bóg kazał dawać mi komuś przez jakiś tam okres połowę pieniędzy, które dostawałem. Więc żeby dawać połowę, oprócz dziesięciny, którą oddawałem, żeby dawać jeszcze połowę z tego, co dla mnie prywatnie zostaje, jest to niemożliwością, żeby to robić, jeżeli bym nie wierzył, że u Ojca mam wszystko. Z jakiegoś powodu Bóg jeszcze nie wylał na mnie tak strasznej obfitości tutaj na ziemi, żeby mógł naprawdę szastać kasą. Ale to nie o to chodzi, czy On wylał na mnie, bo jak już dałby mi te miliony teraz w używanie, to wiecie, życie jest bardzo łatwe. Ale być może jest tak, że Bóg specjalnie czasami robi wąskie gardło dla błogosławieństwa, żebyśmy mieli okazję dawać z wiarą. Bo jak będziesz miał miliony w kieszeni, to będzie dawanie z wiarą? To pogani też tak dają. Mają tyle kasy, że już nie wiedzą, co zrobić. I po prostu ze snobizmu, żeby swoje imię podkreślić czy coś, dadzą. Nie ma problemu. Tylko napiszcie tam, kto dał. Pogani dają. Niewierzący. Cudzołożnicy. Ale my jako wierzący mamy wiarę wtedy, kiedy jesteśmy dawcami, gdy mamy niewiele. Jeżeli ja dam, to zdaję sobie sprawę, że będzie mi brakować. Zresztą i tak będzie brakować, nawet jak wszystko zgarnę dla siebie. I tak będzie brakować. Ale gdy jestem bez wiary, to po prostu każdy grosz będę próbował ścisnąć dla siebie. I co będę pokazywał? Naturę obcą Ojcu. Musimy to zrozumieć. Dlatego złamanie przekleństwa, przekleństwo ubóstwa rozpoczyna się od aktu wiary. Zaczynam dawać, jak mój Ojciec. Komu zaczynam dawać? Jest wiele poziomów dawania. Są przynajmniej trzy stałe poziomy dawania, które Bóg określił w Biblii. Trzy stałe poziomy. Jeżeli my się w nich nie nauczymy funkcjonować, to znaczy, że będziemy mieli naturę przeciwną Ojcu. Tej materii. Jakie to są trzy poziomy? Jałmużna, ofiara i dziesięcina. Co to jest jałmużna? Zawsze, jak cię ktoś tam biedny zaczepi, ja sam tam nie mam. Ja myślę, że mamy. Ja tam nie będę dawał, ja wiem, na co on wyda pieniądze, może pójdzie pić za to. Jesteś pewien, że pójdzie pić zawsze za to? A może się mylisz? A może tylko usprawiedliwiamy swoje jakieś niechęci? Daj. Co się przyjmujesz? Chyba, że widzisz, że jest piany i ci powie, że idzie chlać i szuka złotówki, żeby dochlać. Nigdy nie wiesz, lepiej, żeby dać, ryzykując, że będzie chlał, niż nie dać i zaryzykować, że nie daliśmy komuś, kto potrzebował. A może jesteś biedniejszym, kogo znasz, komu brakuje czegoś. Uczmy się jałmużny. Biblia mówi, kto daje, kto się lituje nad Bogiem, pożycza Panu, tak? A ten mu odpłaci. A więc zobacz, nawet w jałmużnie robimy to, wiedząc, że mamy u Boga potężną zapłatę. A ofiara? Biblia tak wiele razy mówi, że kto skąpo sieje, skąpo żąć będzie. I teraz zobaczcie, na przykład dajemy ofiarę. To jest za każdym razem lekcja wiary. I naprawdę zastanów się, bo to jest kwestia w tym momencie, ja już to nieraz mówiłem w kościele, niezależnie od tego, czy w ogóle będzie ofiara, czy nie, my i tak będziemy funkcjonować. Że tak powiem, damy sobie radę. Czy będziesz dawał ofiarę, czy nie będziesz? 16 lat dajemy sobie radę, więc spokojnie. Nie o to chodzi, że sobie damy, czy nie, tylko teraz zastanów się nad sobą, ponieważ to, co robimy, pokazuje Ojca lub mu zaprzecza. Kiedy dajemy ofiarę, to teraz o czym myślimy? O sakwie w mojej kieszeni, czy o sakwie, którą mam u Ojca? Daję z tego, co wiem, że Ojciec ma, czy z tego, co ja mam? To jest wielka różnica. Bo jak patrzę, pytam się mojego portfela, to on mi mówi, chłopie, a ty na jutro nie masz wszystko, co potrzebujesz. Tam złotówka to maksymalnie wystarczy. Widzicie, w samej takiej postawie już jest od razu zupełna niewiara. Ja się nawet zastanawiam faktycznie, tak jak jeden pastor powiedział, że może w ogóle nie zebrać takiej ofiary wcale. Bo zbierając taką ofiarę, my zbieramy wtedy niewiarę ludzi, którzy dają, patrząc tylko na swój portfel, i więc dają swoją niewiarę w to, co mają u Boga. I sobie tym krzywdę wyrządzają, bo Biblia mówi, że jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. A przecież ty nie chcesz, żeby ci odmierzono z ubogą, skąpą miarą. Tak? Ty chcesz obfitej miary. Ja postanowiłem w swoim czasie i myślę, że to jest coś, co można zaproponować. No każdy niech sam to zrobi. Zapytałem się, ile Bóg chce, żebym dawał na ofiarę. Bez względu na to, ile mam. Bez względu na to, czy to jest jedyne, ile mam, czy mam dużo więcej. Chyba, że nie mam tej sumy, ale jeżeli mam tą sumę, to jest stała suma, którą Bóg mi powiedział. Bo tak się czasami zdarzyło, że to było no, praktycznie z tych papierkowych wszystko, jakieś tylko zostaje drobnica, no to dla mnie to znaczy, że teraz potrzebuję uwierzyć. Uwierzyć, że będę miał następne. Tak? Albo bywały też takie momenty, że Bóg mi powiedział, te pieniądze, co masz, czułem wyraźnie w sercu, nawet to nie było słowo, ale nazywam to, że Bóg mi powiedział, bo było to tak intensywne w sercu, że mam wysłać komuś jakieś pieniądze. Mam 300 zł na koncie, czy to było 400, załóżmy, bo to różnie czasami. Był taki moment, że było 400 i Bóg mówi, wyślij to. I w dodatku pokazał mi wtedy, żeby wysłać komuś, kto ma więcej pieniędzy niż ja, nie ubogiemu, to nie była jałmużna. To miał być zasiew. To nie miało być wspieranie biednego, tylko zasianie w kogoś, kto ma dużo, żeby miał jeszcze więcej. Halleluja. Nie z biedy, z posłuszeństwa. A to było właściwie w tym momencie wszystko, co miałem. I wiedziałem, że jak to wyślę, to zostaną mi te po prostu monety, bilony. I musiałem podjąć decyzję, albo jest to krok wiary, czy nie. I powiedziałem sobie tak, wyślę te pieniądze, tym bardziej, że potrzebuję dużo więcej. Skoro potrzebuję dużo więcej, to muszę zasiać. A więc dać przez wiarę, że zasiewam, a Bóg jest w stanie plon pomnożyć. Jesteśmy? Bez wiary coś takiego jest niemożliwe.
No i w końcu jeszcze o tej dziesięcinie.
Powiem wam, że uważam tak, że jeżeli na przykład ktoś nie oddaje dziesięciny, ponieważ nie jest do tego przekonany. Myślę, że to jest dużo lepsza sytuacja, niż kiedy ktoś nie oddaje dziesięciny, bo nie ma pieniędzy. Jest przekonany. Wie, że to jest Bożą wolą, ale z powodu, tak mu nie wychodzi, nie chce. Uważam, że to jest forma pogłębiania tak naprawdę ubóstwa. I posłuchajcie, nie mówię tego, żeby komukolwiek coś wytknąć, czy kogokolwiek zmuszać do czegokolwiek. I jeszcze jedno. Chcę, żeby to było jasne, że to, o czym mówię, nie ma nic wspólnego z tym akurat, że słuchasz tego dzisiaj w tym zborze. Bo Boże prawdy są jednakowe na całym świecie. Czy jesteś tutaj, czy jesteś gdziekolwiek, czy nigdzie nie jesteś. Sprawy Boże się nie zmieniają. To, o czym ja w tej chwili mówię, to jest Słowo Boże. Ono jest jednakowe zawsze. Więc zobaczmy jeszcze raz. Jeżeli czytaliśmy Boże Słowo i zrozumieliśmy, że Bóg mówi, przynieście do spichlerza dziesięcinę, a człowiek nie ma wiary i nie wierzy, że ma u Boga tam w niebie skarbiec dobra i zapyta się swojego portfela, to od razu portfel mu powie, chłopie. To i tak się sprawa wtedy kończy. Natomiast jeżeli my myślimy o tym, co mamy u Boga, to dla nas wtedy staje się możliwe życie przez wiarę. I powiem wam, że to, co ja sam cały czas muszę praktykować, ilekroć my oddajemy dziesięcinę z żoną, to dla nas jest to oczywiste, że możemy dawać tylko z myślą o tym, że wiemy, że u Boga mamy wiele. I zdajemy sobie sprawę, że jeżeli byśmy się zatrzymali w tym punkcie i zapytali naszych pieniędzy o zdanie, to po prostu będziemy pieczętować ubóstwo. Posłuchajcie, bo ja myślę, że do niektórych z was mimo wszystko, że to mówię, że to nie dociera. Ja myślę, że słysząc te rzeczy, że niektórzy z was w dalszym ciągu myślą, że ktoś próbuje z was wyciągać pieniądze. A ja myślę, że ty nie wiesz, mówię o tych, którzy nie dają. Że jeżeli do nas dotarła ta prawda, jeżeli przeczytaliśmy o tym w Słowie Bożym, jeżeli wiemy, że u Boga mamy wszystko, a patrzymy na nasze możliwości finansowe i według nich dajemy lub nie, to jesteśmy w... To są, uważam, kłopoty. To są kłopoty przed Bogiem. Jak ja bym pojechał do jakiegokolwiek innego zboru i bym rozmawiał na ten temat, powiedziałbym to samo. Powiedziałbym tylko dużo szybciej. Powiedziałbym, chłopie, mogę modlić się. Czy siostro, mogę się modlić z tobą o przełamanie. O złamanie jakiejś niewiary, czy nie wiem. Możemy pokutować razem przed Bogiem. Pokutować z niewiary, że nie oddawane jest dziesięcina z powodu niewiary w to, co mamy u Boga. Byłbym gotowy z kimś pokutować, nałożyć ręce, błogosławić. Naprawdę. To jest poważna rzecz. I słuchajcie, ja nie chcę, żebyśmy się w tym zborze wychowywali w ten sposób, że o, litujemy się, litujemy, biedni ludzie nie mają pieniędzy, może byśmy im dali. To jest część prawdy. Na pewno będziemy w przyszłości dawać pieniądze różnym biednym ludziom, ale jeżeli na tym skończymy, to znaczy, że zrobiliśmy tylko bałagan. Zbór to nie jest drugi MOPS. Zbór to jest miejsce, gdzie uczymy się, jak uwolnić z biedy. W MOPS-ie się tego nie nauczysz. W MOPS-ie tylko przypieczętowana będzie bieda biednymi pieniędzmi. A my chcemy złamać biedę przez połączenie się z tym skarbcem nieba. Jak się łączysz ze skarbcem nieba? Bóg mówi, dajesz dziesięcinę, a wtedy zobaczysz, że ja otwieram okna niebieskie. Pod warunkiem oczywiście, że my dając dziesięcinę, wierzymy w to, że on to robi. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli Bogu chodzi nie o obciążenie nas, tylko o połączenie się ze skarbcem w niebie.
Zawsze chodzi o to, że On chce dawać więcej. Jeżeli więc my nie dajemy dziesięciny, bo nie wierzymy w to, więc to my mamy wtedy prawdziwe kłopoty z Bogiem. Tak uważam. Przemyślcie to sobie na spokojnie. To, co naprawdę chciałbym zrobić, nie wiem, czy to jest możliwe na dzisiaj, bo jakoś w sercu czuję, że mimo to, co mówię, do niektórych to zupełnie nie dociera. Ale ja myślę, że nie dociera dlatego, że są to duchowe przeszkody. Że to są twierdze duchów ubóstwa, które zatrzymują nas przed wolnością. Że nie możemy stać się wolnymi dawcami, bo się boimy. Bo mamy za mało pieniędzy. Boimy się dawać. Ja byłem gotowy proponować wcześniej ludziom, którzy mają wątpliwości, poszukaj sobie konta jakiegokolwiek kościoła lepszego lub misji, jak masz wątpliwości, wysyłaj pieniądze na zewnątrz. Ale wysyłaj, nie trzymaj tych pieniędzy. Nie zatrzymuj przy sobie tego, co należy do Boga. Dawaj ofiary, wysyłaj gdziekolwiek chcesz. Ale rób to. Jeżeli ktoś nie ma przekonania, żeby dawać tutaj w zborze, dawaj gdziekolwiek. To, co naprawdę chciałbym, to bym chciał modlić się z ludźmi, którzy nie dają dziesięciny lub dają naprawdę żałosne ofiary. Ofiary, które są wiarą w portfel, w kieszeni, a nie ten w niebie. Byłbym gotowy modlić się o przebaczenie, aby Bóg wam przebaczył. Naprawdę. I uważam, że z tego trzeba normalnie pokutować przed Bogiem. Jak mi się zdarzy z jakichś powodów tarapatów gdzieś, zaniedbam dziesięcinę, do następnego miesiąca czy kolejnego oddaję ją wtedy z rekompensatą. Z rekompensatą. Czyli jeżeli się zdarzy coś nie oddać, to następnym razem się odda podwójnie. I tak wierzę, tak się nauczyłem robić. Natomiast ja widzę, że chrześcijanie się nie boją Boga, bo nie oddają dziesięciny w ogóle. W ogóle. I nie czują, że muszą cokolwiek Bogu zrekompensować, ani Go przeprosić za czas po prostu takiego ubóstwa w myśleniu i skąpstwa i nieposłuszeństwa, ani nie ma w ogóle myślenia o nadrobieniu, ani po prostu nie ma nic. Ja myślę, że to są kłopoty. Naprawdę, tak mówię wam szczerze, jak przyjaciołom. I posłuchaj, ja mówię, żeby ci pomóc. Nie, żeby sobie pomóc. Nie potrzebuję, żeby mi człowiek robił jakąkolwiek łaskę, ani poza tym w ogóle nie mówię w tym momencie o tym, że ktokolwiek ma mnie w czymkolwiek pomagać. Jeżeli ktoś tak myśli, to znaczy, że w ogóle nie rozumie, o czym ja mówię. Amen. Jeżeli ktoś chciałby pokutować, ja jestem gotowy dzisiaj modlić się, położyć ręce i błogosławić kogokolwiek w tym miejscu, kto chce zmienić swoją sytuację przed Bogiem. Jest gotowy pokutować, na przykład z powodu ofiar bez wiary, z powodu braku jałmużny, z powodu braku dziesięciny, możemy pokutować, położyć ręce, modlić się o przełamanie takiego sposobu myślenia. I o to, żebyś zaczął w nowy sposób myśleć. I żyć według konta w niebie.